Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek, drugi dzień sierpnia 2021 roku, godzina 20:34 i 434 wydanie audycji Na Styku. W naszym studio gościmy dzisiaj księdza Tadeusza Cichonia z Dolnej Austrii. Szczęść Boże, księże Tadeuszu.
Witam bardzo serdecznie, ksiądz Tadeusz Cichoń, proboszcz parafii Schöngrabern i Mittergrabern Weinviertel.
A więc
duszpasterz archidiecezji wiedeńskiej od 31 lat.
Księże, te parafie znajdują się właśnie niedaleko Hollabrunnu, tak? Jeżeli ktoś jedzie w kierunku Znojma, to może kościół zobaczyć z autostrady, tak?
No koniecznie należy w tej chwili zjechać z obwodnicy, ponieważ mamy obwodnicę, która omija wschodnią stroną samą miejscowość. Dzięki temu mogę bezpiecznie docierać i wracać z drugiej parafii Mittergrabern. No natomiast teraz ta nasza okolica stała się troszeczkę sławna z powodu 24 czerwca, kiedy to w uroczystość świętego Jana Chrzciciela z nieba otrzymaliśmy no taką znaczną porcję dużej ilości i wielkiej objętości gradu. Gradobicie mieliśmy tutaj, no szkody w kościele i budynkach kościelnych zostały oszacowane na ponad 36 tysięcy euro. Na szczęście jesteśmy ubezpieczeni, już część tych szkód została usunięta.
I witam bardzo serdecznie naszą redakcyjną koleżankę, panią Natalkę Hannę. Dobry wieczór, szczęść Boże, Natalka.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dziękujemy, że jesteś. Właśnie dziękuję za te piękne strony i za to zaproszenie na tą dzisiejszą audycję. I prawdopodobnie mamy połączenie, bo też z panią Barbarą z Lisowską z Wrocławia. Pani Barbaro, czy pani nas słyszy?
Tak, słyszę bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże i mam nadzieję, że będzie nas wiele, wiele osób i z zainteresowaniem posłuchamy i możemy włączyć się w dyskusję właśnie w tę audycję.
Proszę księdza Tadeusza, ostatnia próba Kościoła.
To tytuł artykułu, który ukazał się w numerze tygodnika katolickiego diecezji warszawsko-praskiej, którego założycielem jest ksiądz Henryk Zieliński. Ukazał się on w numerze z 18 lipca tego roku.
Zanim podejmiemy właśnie ten temat, posłuchajmy tego artykułu. Ten artykuł czyta dla nas właśnie ksiądz Tadeusz Cichoń.
Artykuł ojca Jacka Salija, dominikanina, opublikowany pod tytułem Ostatnia próba Kościoła w tygodniku katolickim diecezji warszawsko-praskiej Idziemy z 18 lipca 2021 roku. Fragment o ostatniej próbie Kościoła, który znajduje się w katechizmie Kościoła katolickiego, zaczyna się od następujących stwierdzeń. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią szukańczej religii dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Ojciec Jacek Sali, Ostatnia próba Kościoła, artykuł opublikowany w tygodniku Idziemy 18 lipca 2021 roku, ciąg dalszy. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana jest aż tak słaby? Niewielki ten tekst przywołuje w odnośnikach aż 8 wypowiedzi z Pisma Świętego. Między innymi niepokojące pytanie Pana Jezusa, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zresztą nie jest to kompletna lista odniesień biblijnych na temat ostatniej próby Kościoła. Na przykład nie umieszczono tam, wydawałoby się, najważniejszej w zakresie tego tematu zapowiedzi Pana Jezusa z mowy eschatologicznej. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. I będziecie w nienawiściu wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Pod wpływem takich zapowiedzi ogarniają nas coraz to nowe niepokojące pytania. Bo skoro wyznawcy Chrystusa wystawieni są na prześladowania, a co gorsza, my sami nie mamy pewności, że w wierze i miłości nie oziębniemy, a może nawet grozi nam zamamanie i odejście. To co znaczą słowa Chrystusa, jam zwyciężył świat? Czy naprawdę zwyciężył, skoro ten świat ciągle może tyle szkody wyrządzić zarówno Kościołowi, jak i poszczególnym wierzącym? Jeżeli zwyciężył ten świat, który jest jego i naszym wrogiem, to dlaczego mu pozwala nadal zwyciężać? Skoro wierzący w niego tracą wiarę, to co znaczą słowa, które wypowiedział o swoich owcach? Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Jeżeli odejścia od wiary mogą przybrać przed jego ostatecznym przyjściem postać, może nawet jakiejś lawiny, to na czym polega jego zwycięstwo? Jeszcze jedno pytanie. Jeżeli pod koniec naszych ludzkich dziejów zło ma się szczególnie rozpanoszyć, to czyżby świat został do tego zaprogramowany? Czyżby ten, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, nie chciał z niej skorzystać? Dlaczego? O co tu chodzi? Niekiedy najlepszą metodą szukania odpowiedzi na trudne pytanie jest postawienie pytania następnego. Spróbujmy tej metody teraz i zapytajmy, dlaczego liczne świadectwa prześladowań Kościoła i wyznawców Chrystusa na kartach Nowego Testamentu nie budzą żadnych niepokojów doktrynalnych. Przecież natchnieni autorzy nie mieli najmniejszych wątpliwości co do tego, że Chrystus Pan jest ostatecznym i nieodwołalnym zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Dlaczego zatem nie widać na kartach Nowego Testamentu nawet śladu pytania następującego? Jak to możliwe, że zwycięstwa ostateczny dopuszcza do prześladowania swoich uczniów i zwolenników? Wręcz przeciwnie. Z całym spokojem stwierdza się tam, że wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. I wielokrotnie znajdziemy tam pouczenia, że jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Oraz przypomnienia, że jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Bezcenne światło na ten problem rzucił wtedy około roku 108 już skazany na śmierć męczeńską stary biskup Antiochii Ignacy. Mianowicie mając nadzieję, że dzięki łasce Chrystusa przez śmierć męczeńską przejdzie zwycięsko, Ignacy pisze do młodego wówczas biskupa Polikarpa: wielki to zawodnik, który jest bity, a zwycięża. Mimo woli ciśnie się na usta pytanie, a co z takim chrześcijaninem, który w obliczu prześladowań się załamał, który był bity i przegrał? Odpowiedź jest tutaj niestety jasna. Ktoś taki był chrześcijaninem tylko powierzchownie i w prześladowaniu to się ujawniło. Rzecz jasna, natychmiast dodajmy pokornie. Niech ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Mówiąc krótko, Chrystus Pan, zwycięzca ostateczny, dlatego dopuszcza prześladowania i odstępstwa, bo On nie potrzebuje zwolenników. On chce w nas mieć współzwycięzców. Jemu zależy na tym, żebyśmy w jedności z Nim, w jedności w Jego krzyżu i wznoszonych przez Niego szyderstwach i w oparciu o Jego łaskę mieli udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, piekłem i szatanem. Poruszające świadectwo tej prawdy złożył święty Tomasz More, męczennik angielski z czasów Henryka VIII. Kiedy zaczęto go nękać żądaniem, aby wyraził swoją aprobatę dla poddania kościoła angielskiego królowi, nastały dla niego dni pełne niepokoju. Otóż pewnego razu po jakimś przesłuchaniu przed komisją lordów Tomasz wracał do domu radosny i odprężony. Towarzyszącemu mu zięciowi wydawało się więc, że wiszące nad nim niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Wielkie więc było jego zdumienie, kiedy teść wyznał mu, dlaczego był tak radosny. Radowałem się, że diabeł poniósł z mej ręki tak sromotną klęskę, bo tak dalece posunąłem się wobec owych lordów, iż teraz nie mógłbym już wycofać się bez hańby. Tylko Bóg wie, jak wielu tych, którzy nieśli swój krzyż i naśladowali Chrystusa, złączy się z Nim w jedno przez podobne zmartwychwstanie. I jak wielu należących do Chrystusa zawodników było bitych, a nawet zabijanych i zwyciężyło, na pewno jest to wielki tłum, którego nie może nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Ostatnia próba Kościoła, ojciec Jacek Sali. Artykuł opublikowany w tygodniku Idziemy 18 lipca 2021 roku, ciąg dalszy. Nie podjęliśmy jeszcze pytania, dlaczego nad przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Dwóch prawd nie wolno naruszyć podczas szukania odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, nic nie zdoła odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym, takich Jego wyznawców, którzy naprawdę i bez reszty do Niego należą. I prawda druga, podobnie jak nawrócenie Niniwy oddaliło od niej zagrożenie, jakie nad nią zawisło z wyroku samego Boga, tak samo może się stać z czekającą nas próbą ostateczną. Jeżeli jednak w skali całej ludzkości się nawrócimy. Odpowiedź Pisma Świętego na pytanie, dlaczego ta próba ma nastąpić, jest tyleż prosta, co tajemnicza. Biada ziemi i biada morzu, bo stąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Od razu stanowczo wykluczmy taką interpretację tej sytuacji, jakoby w czasach ostatecznych miała się zmniejszyć władza Chrystusa nad Kościołem czy światem. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie władza Chrystusa wtedy się zmniejszy, ale nasze Jemu oddanie. I to słusznie budzi w nas trwogę. Tym mocniej starajmy się do Niego przylgnąć, tym mocniej prośmy Go zgodnie ze słowami pieśni eucharystycznej. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Starajmy się, nie deklaratywnie, ale naszym życiem, realizować to wezwanie, od którego święty Jan Paweł II zaczął swój pontyfikat. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Czy wobec tego władza szatana nad naszą ziemią wtedy się zwiększy? Straszliwą potęgę szatana, ale zarazem jego bezsiłę wobec tych, którzy należą do Chrystusa, świetnie przedstawia starochrześcijańska opowieść o apostole Bartłomieju. Mianowicie, kiedy zmartwychwstały Chrystus objawił się apostołom, Bartłomiej poprosił go: Panie, pokaż nam tego nieprzyjaciela ludzi. On musi być straszny, skoro doprowadził do tego, że Ciebie ukrzyżowano. Na co Pan Jezus? Nie wiesz, o co prosisz. Wtedy jednak inni apostołowie zaczęli go prosić: Panie, pokaż go nam, pokaż. Sami tego chcecie, powiedział Jezus i polecił diabła przyprowadzić. 560 aniołów wprowadziło potężną, zionącą ogniem bestię związaną ognistymi sznurami. Apostołowie byli przerażeni. Wtedy Pan Jezus kazał Bartłomiejowi: zbliż się do tej bestii i postaw stopę na jej karku. Na to Bartłomiej: przepraszam, Panie Jezu, nie wiedziałem, o co Cię proszę. A Pan Jezus: postaw stopę. Kiedy Bartłomiej zbliżył się do bestii, diabeł przemienił się w trzęsącą się ze strachu galaretę. Szukałem jakiegoś drugiego tekstu, który by równie mądrze przekazywał istotę prawdy o tym naszym nieprzyjacielu, że jest on bardzo potężny i nie mamy szans, żeby własnymi siłami się przed nim obronić. A zarazem, że jesteśmy całkowicie bezpieczni i to diabeł nas się boi, jeżeli tylko jesteśmy blisko Pana Jezusa. Wydaje mi się, że taki tekst znalazłem. Jego autorem jest sam Adam Mickiewicz. Jest to jego dwuwiersz pod tytułem Nocny ptak. Szatan w ciemnościach łowi. Jest to nocne zwierzę. Chowaj się przed nim w światło. Tam cię nie dostrzeże. Ojciec Jacek Sali, dominikanin, Ostatnia próba Kościoła, artykuł w tygodniku Idziemy z 18 lipca 2021 roku.
Serdecznie dziękujemy księdzu Tadeuszowi za przeczytanie tego artykułu. Gościmy go dzisiaj w naszym wirtualnym studio. Księże Tadeuszu, dlaczego właśnie ksiądz tak do serca sobie ten artykuł ojca Jacka Salija wziął i chce się ksiądz z nami na łamach naszego radia też podzielić.
Dzięki życzliwości redaktora naczelnego tygodnika Idziemy, księdza Henryka Zielińskiego, mam możliwość na bieżąco, już właściwie na tydzień wcześniej, poznawać treści tego tygodnika i zawarte tam artykuły. I rzeczywiście ksiądz Henryk Zieliński ma taką, można powiedzieć, dobrą rękę do znakomitych osób, które dzielą się swoimi myślami, przemyśleniami. I w tym takim szlachetnym gronie nie brakuje właśnie tutaj ojca Jacka Salija, którego śledzę teksty już właściwie od czasów, no może nie dziecięcych, ale młodzieńczych. Zawsze imponował mi tym, że podejmował tematy trudne i odpowiadał na takie aktualne sprawy. Ten artykuł ukazuje się w takim trudnym dla dziennikarzy czasie, bo to jest czas wakacyjny i często te teksty są po prostu słabsze. Natomiast ten jest bardzo ciekawy, a przede wszystkim odpowiadający na wiele, może nawet nie sprecyzowanych pytań, z którymi chodzimy w czasie zamętu. W tekście liturgicznym mszy świętej jest taka prośba kapłana o to, byśmy zostali uchronieni od zamętu. I on właśnie na ten czas zamętu daje takie ważne odpowiedzi i te odpowiedzi są wyjęte z tekstów Pisma Świętego, z całego spektrum zarówno ksiąg Starego, jak i Nowego Testamentu. I jeszcze jedna rzecz, uświadomiłem sobie, kim jest autor właśnie tego artykułu. Ojciec Jacek Sali przyszedł na świat 19 sierpnia 1942 w Budach na Wołyniu. Na tym Wołyniu tak bardzo właśnie wtedy dotkniętym ludobójstwem, gdzie zginęło prawdopodobnie 200 tysięcy ludzi. Dzieci, kobiet w ciąży i starców. I zginęli w nieprawdopodobnie bestialski sposób. On jest pierwszym spośród 9 dzieci. On jest najstarszym z rodzeństwa. I on właśnie prawdopodobnie jakoś nosi też w sobie to dotknięcie zła osobowego. I my w tej chwili mamy do czynienia też z totalitaryzmem. I myślę, że ten tekst zatytułowany Ostatnia próba Kościoła jest nieprzypadkowa. To jest w pewnym sensie też, on jest umocowany, zakotwiczony w tej rzeczywistości, z którą jesteśmy my dzisiaj teraz konfrontowani.
Przeksiędza, ja sobie wyszukałem przemówienie księdza kardynała, wtedy jeszcze księdza kardynała Wojtyły, z sierpnia 1976 roku, kiedy odwiedzając Stany Zjednoczone, wypowiedział następujące słowa. Przypominam, sierpień 1976 rok. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Przecież to już to, co obecnie mamy, to kardynał, obecnie Ojciec Święty Jan Paweł II przewidział już, mówił o tym w 1976 roku. Ta konfrontacja dobra ze złem, kościoła z antykościołem, nadejście antychrysta.
Generalnie powinniśmy się dziwić tym prześladowaniom, bo przecież no, powinniśmy być na to przygotowani i niepokojem powinno nas napawać sytuacja, w których prześladowań nie ma, no bo wtedy moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy w ogóle na właściwym miejscu, czy jesteśmy faktycznie w tym kościele, o którym Jezus Chrystus mówił, że będzie doznawał prześladowań.
Zapraszamy też Państwa do dyskusji. Można telefonować, można się dzielić, można rozmawiać, zadawać pytania. 0677 627 45877 to jest numer telefonu. Powtórzę trochę wolniej. 0677 627 45877 lub proszę pisać na styku @radiodroga.net. Na styku @radiodroga.net. Jeżeli Pan Jezus powiedział, jam zwyciężył świat, to mamy się czego obawiać, proszę księdza? I też naszych redaktorów, Natalka i Barbara.
Mnie przypomina tutaj, teraz nasuwa mi się taki obraz z Pisma Świętego, że tutaj ojciec Jacek Sali dzisiaj jest tym, który towarzyszy, dołącza się do dwóch uczniów Jezusa Chrystusa, którzy z Jerozolimy idą do domu, do Emaus i są załamani. I myślę, że dzisiaj jest wielu ludzi załamanych, którzy mają świadomość tych problemów, z jakimi jesteśmy konfrontowani. A to jest tylko część. Wiemy, że tutaj zło realizuje swój plan. I tak jak Jezus Chrystus, dołączając się do tych dwóch uczniów idących do Emaus, on uświadomił im, że Bóg ma plan. I teraz to, co oni przeżyli, czego byli świadkami, o czym słyszeli, co się wydarzyło w Jerozolimie, jest tylko realizacją tego planu, ale to nie jest koniec tego planu. I oni mogli przeżyć, dotknąć w pewnym sensie ciąg dalszy realizacji planu Bożego, czyli spotkać się z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym zwycięzcą. I ojciec Jacek Sali, on po prostu jak gdyby powtarza, wchodzi w tą rolę Jezusa Chrystusa, przyłącza się do nas, którzy też jesteśmy tacy też zorientowani, choć jesteśmy w kościele katolickim wierzącym i znamy te wszystkie teksty, ale zdaje się, że jakoś tam oddaliły się od nas te teksty, nie? I pokazuje, że po prostu, co my mamy robić w tym? I też my mamy po prostu zbliżyć się do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest nadal i zawsze możemy się z Nim spotkać. Również w czasie wakacyjnym są tacy, którzy również i w tym okresie znajdują drogę do świątyni, żeby się spotkać ze Zmartwychwstałym i umocnić Jego obecnością na kolejne 6 dni tygodnia. Więc tutaj to jest właśnie to zbliżenie do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest światłem, w którym nas nie widzi ten, który na nas czyha.
Bardzo podoba mi się to, ksiądz właśnie tutaj powiedział, bo wydaje mi się, że w ostatnim czasie ludzie bardzo skupiają się na tym, że są jakieś ataki na Kościół. Jest wielu takich katolików, których znam osobiście, którzy uwielbiają mówić o tym, że ktoś atakuje katolików, ktoś atakuje Kościół i skupiają się bardzo na tym, nie patrząc przy tym na to, żeby pogłębić swoją wiarę. nie patrząc na to, jak oni zachowują się w tej sytuacji. Te ataki na Kościół to nie jest próba dla atakujących, tylko to jest próba dla nich samych. I teraz i to jest próba dla każdego z nas. I jeśli te ataki, jeśli my w tych atakach zachowujemy się tak, że one nas przybliżają jakoś do Pana Jezusa, bo my wiemy, co jest naszą opoką, my wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał i zrobił to dla nas i zrobił to z miłości do nas, to nawet w obliczu ataków my nie będziemy się zastanawiać, czy ja chcę się wypisać z takiej organizacji, bo dla człowieka wierzącego Kościół, niezależnie od tego, jak on wygląda wewnątrz, nie jest organizacją, tylko jest żywym ciałem Jezusa Chrystusa. I myślę, że właśnie niestety często o tym zapominamy. I czy to w telewizji, czy to w prasie, słyszy się o tym, że Kościół jest atakowany, ale nie słyszy się o tym, jak w obliczu tych ataków zachowują się ludzie prawdziwie wierzący.
Pani Barbara się zgłaszała też, pani Basiu?
Ja może trochę powiem na ten temat, aczkolwiek zgadzam się zarówno jak i z Natalką, jak i z naszym gościem, księdzem Tadeuszem, ale chcę się Państwu przyznać, że po raz pierwszy usłyszałam ten artykuł i dla mnie jest on dosyć trudny. Nie zdążyłam go przeanalizować, zastanowić się nad całą treścią. Myślę, że Państwo, którzy też pierwszy raz usłyszeli ten artykuł, mogą też odnosić takie wrażenie. Wiele jest tam pytań w tym artykule. Dlaczego dopuszcza Pan Bóg do tych prześladowań? Czy grozi nam jakieś załamanie? Będziecie w nienawiści u tych, którzy nie są zwolennikami Jezusa Chrystusa? Z drugiej strony Jezus mówi, jak zwyciężył świat. I znowu jest pytanie, co to oznacza, że On zwyciężył świat? Że jesteśmy też jakby pod opieką Jezusa Chrystusa, a jednocześnie jesteśmy poddawani różnym prześladowaniom, czy też próbom. Wobec tego zadaję sobie sama pytanie, następne pytanie. Kto będzie zbawiony? Kto będzie tym zwycięzcą? Prawdopodobnie zwycięzcą będą ci, którzy prawdziwie uwierzyli. Z drugiej strony się pytam, co to znaczy prawdziwie uwierzyć? Czy ja jestem człowiekiem wiary? Człowiek wiary to znaczy, czy ja mam prawdziwą relację z Ojcem, z moim, mogę powiedzieć, tatusiem, z moim wybawicielem, zbawicielem, przyjacielem, czy ja jestem tylko człowiekiem religijnym? Jeśli jestem człowiekiem religijnym, który wypełnia tylko pewien rytm w kościele, czyli chodzę do Komunii Świętej, chodzę na mszę świętą, przystępuję do Komunii Świętej, zachowuję post i odmawiam różaniec, czy to wystarczy? Czy w ten czas, kiedy przyjdzie ten czas prześladowań, czy przyjdzie czas próby dla mnie, czy ja potrafię przezwyciężyć ten czas, tak? Czy ja się nie poddam złu? No więc jest to dla mnie dosyć trudne i osobiście zastanawiałam się wiele razy nad tym pytaniem i muszę się przyznać, że to nie jest łatwe zawsze wychodzić zwycięsko. Później sobie pomyślałam, że nie mam na tyle siły, żeby walczyć ze złem, ponieważ zło mnie przewyższa pod każdym względem. Więc pomyślałam sobie, że może będę czynić dobro. Nie walcząc ze złem, będę czynić dobro i tak jak zostało już powiedziane, żyć w świetle Chrystusa. I może wtedy będę miała szansę na to, żebym przeszła przez kolejne próby, które Pan Bóg mnie poddaje.
Ksiądz Tadeusz?
Otóż tutaj ojciec Jacek Sali cytuje dwóch męczenników pierwszych wieków chrześcijaństwa i oni są mi bliscy dzięki również księdzu Henrykowi Zielińskiemu, któremu bardzo zależy na formacji kapłańskiej. I od już wielu lat organizuje głównie dla księży diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej takie rekolekcje w drodze. I między innymi ja od kilku lat też mogłem dołączyć się do tej grupy znakomitej, prowadzonej najczęściej przez księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Więc to też gwarantuje jakość tych powiedzmy rekolekcji w drodze. I byliśmy między innymi w Turcji. W związku z tym tam byliśmy również i w tym miejscu, gdzie polała się krew wspomnianego tutaj świętego Ignacego, chociaż właściwie nie tam, ale tam został aresztowany i stamtąd po prostu został przetransportowany aż do Rzymu i tam wziął udział w igrzyskach. I teraz pomyślałem sobie tak, my mamy w tej chwili igrzyska w Tokio, w Japonii. I właśnie coś z tych emocji igrzysk olimpijskich było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Chrześcijanie byli zafascynowani swoimi bohaterami. I tymi ich bohaterami, żeby było ciekawo, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to byli ich biskupi. Oni byli przywódcami i oni udowadniali autentyczny więź z Jezusem Chrystusem. No wiemy, znamy, zachowały się listy świętego Ignacego, w którym wiedział o tym, że chrześcijanie mają koneksję i mogli go uwolnić. Ale on robił wszystko, co tylko mógł, żeby tego nie zrobili. On chciał zostać zmielony kołami tych drapieżnych zwierząt, żeby po prostu z tego ziarna mogła być mąka zmieszana z krwią. Symbol Eucharystii oddania aż do końca, to świadectwo, które rzeczywiście stało się posiewem. I faktycznie to męczeństwo Ignacego rodzi owoce w postaci innego. Tutaj mamy, on zwraca się między innymi do Polikarpa, młodego wówczas, który też po prostu zaświadczy o Chrystusie swoją męczeńską śmiercią w podeszłym wieku. No, mamy biskupa Cypriana w Afryce Północnej, w Kartaginie. To jest cała plejada, ale tutaj też następną taką postacią to jest postać Tomasza Mora. Znakomity, mądry, inteligentny kanclerz Anglii, wspaniała postać. No i on musiał mieć zwolenników i myślę tak, że wielu nawet takich zalęknionych chrześcijan, ale nie tylko, kiedy widzieli jego postawę, no to budowali się i po prostu postawa tych ludzi umacniała ich wierze i rodziła nowe zastępy chrześcijan. Natomiast dzisiaj ja odmawiam w kanonie mszy świętej, wymieniam postać tutaj dwóch austriackich męczenników czasu totalitaryzmu i czynię to nieprzypadkowo i nieprzypadkowo akurat teraz. Konsekwentnie wymieniam, to jest błogosławiony Franciszek Jägerstetter i siostra Restituta Kafka. I to jest ciekawe, że teraz ci przywódcy wywodzą się, duchowi, ci męczennicy, wywodzą się nie spośród hierarchii. I teraz warto nad tym się teraz, uświadomiłem sobie tę sytuację, kiedy biskupi, episkopat Austrii poparł ideologię nazistowską. A równocześnie mamy kościelnego, który jest ojcem czterech córek, małych dzieci i ma na zapleczu na szczęście wspaniałą, mądrą, kochającą żonę Franciszkę, która jedynie za nim stoi. Owszem, było kilku jeszcze księży, którzy po jego stronie stali, wspierali go moralnie. Pięknie, w pięknym stylu oddał życie. Został zgilotynowany. A kapelan niemiecki, który był tego świadkiem, zwrócił się do sióstr Austriaczek i mówi: gratuluję wam tego waszego rodaka, Franciszka Jägerstettera, kościelnego. Nie, fascynacja, umiejętność zobaczenia zwycięstwa, które dokonuje się nie w oparciu o nasze siły, ale ono wynika z naszej więzi, ścisłej więzi z Jezusem Chrystusem. Franciszek Jägerstetter, on razem z żoną studiowali Pismo Święte. I w oparciu o Pismo Święte on podjął tą decyzję, ona to zrozumiała i zaakceptowała, chociaż najbardziej cierpiała, nie tylko do końca jego życia, ale później przez wszystkie te wieki, przez wszystkie lata tutaj życia, ona niedawno dopiero zmarła, mogła uczestniczyć w beatyfikacji, doświadczała odrzucenia i niezrozumienia przez współczesne pokolenie Austriaków również. No i siostra właśnie Restituta Kafka też ofiara totalitaryzmu. Olimpijczycy ze złotymi medalami.
Rozumiem, że tutaj ksiądz nam daje wspaniałe przykłady, ale ja ciągle odnoszę się nie tylko do wspaniałych przykładów, bo prowadzimy z Wrocławia bardzo wiele audycji o świętych i przybliżamy Państwu ich postacie i sami staramy się jakby brać przykład z tych postaci, wyłuskując jakby od nich pewne zalety, pewne przymioty, które ewentualnie możemy adoptować do siebie, każdy inne. Ale ja ciągle się pytam o jedno. Przecież to moja wiara i moje zbliżenie do Pana Jezusa nie będzie tylko i wyłącznie oparte na fascynacji zwycięzców, bo ja nie jestem zwycięzcą i nie biorę udziału ani w Igrzyskach Olimpijskich, ani nie pretenduję do roli świętej. Natomiast jestem zwykłym śmiertelnikiem, w kościele człowiekiem, który stara się wypełniać wolę Bożą. I moje pytanie jest w dalszym ciągu to samo. Czyli jakie jest to pytanie? Czy jestem człowiekiem wiary? Czy jestem człowiekiem tylko religijnym? Bo to, że są święci, to, że są zwycięzcy, to ja o tym wiem. I to jest wspaniałe. Ja mogę o nich czytać i podziwiać. Ale my będziemy rozliczani, każdy z nas z osobna. I każdy z nas osobna ma przejść próbę. I dlatego, czy zarówno to będzie ksiądz, czy to będzie biskup, czy to będzie człowiek żebrak, czy to będzie pani profesor, nie ma tu znaczenia. Ważny jest człowiek jako dziecko Boga. Więc czy ten człowiek, który jest słabym człowiekiem, tak? To co, jak on ma żyć, jak on ma, w jaki sposób on ma wypełniać tą wolę Bożą, aby on z tej próby, która dla niego często jest naprawdę bardzo trudna, ma wyjść zwycięsko. To nie jest takie łatwe, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli może to, co na końcu ksiądz powiedział, żebyśmy pogłębiali każdy z nas, mówmy o sobie jako świadectwo, a więc ja, ksiądz, Natalka, Stasiu, abyśmy pogłębiali chyba relację bardzo osobistą między mną a Jezusem Chrystusem. Czy o to chodzi? Czy chodzi tylko o to, aby uczęszczać na mszę świętą, modlić się i być przykładnym chrześcijaninem?
Pani Barbaro, ja się z Panią pozwolę sobie nie zgodzić, bo Pani powiedziała tam wcześniej takie zdanie, że Pani nie pretenduje do zostania świętą, a ja właśnie myślę, że Pani pretenduje do zostania świętą, bo to jest cel każdego wierzącego chrześcijanina. I gdyby Pani nie chciała zostać świętą, to znaczy nie chciałaby Pani pójść do nieba, to wszystkie te praktyki religijne, które Pani wypełnia, nie miałyby najmniejszego sensu. Więc świętą Pani Barbaro na pewno będzie chciała być. I mam taką nadzieję przynajmniej. A oprócz tego poruszyła Pani bardzo ważne tematy. Ja popatrzyłabym na to z perspektywy tego, bo wiem, że Pani jest matką, więc myślę, że każda mama, która kocha dziecko, jeśli temu dziecku coś miałoby się stać, to stanie w jego obronie. Myślę, że podobnie jest z naszą miłością do Pana Boga. I teraz, jeśli ktoś atakuje Kościół, jeśli ktoś atakuje Pana Boga, to Pani stanie w jego obronie ze względu na tą miłość, którą Pani do Boga czy do Kościoła ma. I teraz wcale nie jest powiedziane, jak ta obrona musi wyglądać. Prawdopodobnie nie musi Pani wychodzić z mieczem i walczyć w obronie. Ta obrona może wyglądać tak, że po prostu Pani się za ten Kościół pomodli, albo że Pani się pomodli za ludzi atakujących. Myślę, że każda, że Pani próba, czy sposób wyjścia z tej próby chyba zależy od łaski, jaką Pan Bóg Pani da. Bo ta łaska wypływa z miłości, czy do Kościoła, czy do Pana Boga. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy dobrze myślę.
Natalko, na pewno dużo było racji. Być może, że to było niefortunne sformułowanie z mojej strony, że nie prezentuję do roli świętej, bo jeżeli będę zbawiona, to w niebie już będę świętą. To się z tym zgadzam. Natomiast w obronie stanąć Kościoła również stanę i myślę, że aczkolwiek nigdy nie wiadomo, nie można powiedzieć zawsze, ale na dziś mogę powiedzieć, że przynajmniej tak myślę i sądzę, że w obronie Kościoła stanę, w obronie Boga stanie, aczkolwiek on chyba nie potrzebuje żadnej obrony, bo jest tak wielki i tak wspaniały, że sobie dam sam radę. Natomiast chodzi mi zupełnie o inną kwestię i tu nie chodzi o obronę Kościoła, to chodzi o zło, które mnie atakuje. Czyli ja muszę wystąpić przeciwko temu złu, I wtedy, to znaczy ja mogę wystąpić, ale ja wiem, że ja przegram, bo ono jest o wiele większe, tak jak powiedział to ksiądz o tej bestii, tak? Która jest ogromna, aczkolwiek człowiek, który ma, ja to tak zrozumiałam, że człowiek, który ma ogromną wiarę, jak ten święty, postawił stopę na tej bestii i ona się zmieniła w tą galaretę, tak? Czyli co? Czyli
nie,
jeszcze raz...
To znaczy... Tutaj muszę tutaj skorygować i powiedzieć, że to tu jest bardzo istotna uwaga. Proszę zwrócić uwagę na to, że faktycznie w tym tekście z pierwszych wieków chrześcijaństwa ten apostoł Bartłomiej co zrobił? On zrobił to, co mu Pan Jezus powiedział, mimo że to było niełatwe. Otóż w konfrontacji ze złem nie wolno nam działać na własną rękę. To znaczy wszystkie nasze działania muszą być precyzyjnie, nie tyle nawet przemyślane, tylko omówione. I my mamy to czynić, co według instrukcji Jezusa Chrystusa, Pana Boga. To jest tylko i wyłącznie gwarancja na nasze zwycięstwo. Kiedy byśmy chcieli cokolwiek robić na własną rękę, przegramy. Natomiast jeżeli będziemy słuchać głosu i uzgodnimy to z Jezusem Chrystusem, to wygramy. I tak było, to jest oczywiście zmaganie, to jest trud, to jest wielkie, to jest ogrojec, który nie jest oszczędzony nikomu, który idzie tą drogą i zostaje wyznaczony do tej drogi i przyjmuje tę rolę, to wszystko poprzedza ogrojec. Bardzo trudna droga. Ale jeżeli przejdziemy to samo właśnie było z Morusem, tą Tomaszem, który też zmagał się na pewno wewnętrznie i tak dalej, ale przyszedł taki moment, że on wiedział, że taka jest wola Boża, że może na Jezusa Chrystusa liczyć i on to wygra. I faktycznie.
Ale żeby odczytać wolę Bożą, żeby usłyszeć głos Boży, żebym mogła to przedyskutować, jak to w tej chwili ksiądz powiedział, z Panem Jezusem, to co ja muszę mieć? Ja muszę mieć ogromną więź z Nim. Czyli ja muszę być człowiekiem wiary. Czy tak? Bo muszę stać
to znaczy,
w jasności
no, musi powinien się modlić, a właściwie w tej modlitwie, czyli spotkaniu z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, często jak gdyby zapominamy o tym elemencie słuchania, wsłuchiwania się. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, my niekoniecznie możemy cokolwiek usłyszeć, przy pomocy zmysłu słuchu. Może być tak, że my po prostu spędzimy czas przed tabernakulum w modlitwie i po prostu nic nie wiemy, nie zarejestrowaliśmy. Ale Pan Bóg ma swoje drogi i On po prostu może nas napełnić. I wtedy, kiedy trzeba będzie, to po prostu na naszych ustach będą słowa, które jak gdyby będziemy zaskoczeni, bo nawet nie będziemy wiedzieli, że to po prostu to nie jest od nas, tylko od Boga. I o tym mówił również Jezus Chrystus. Nie myślcie o tym, kiedy będziecie postawieni przed sądami, kiedy was będą sądzić, o tym, co macie powiedzieć. Duch Święty wam to powie.
Tutaj ksiądz fajnie powiedział o tym, że musimy nauczyć się słuchać i to może niekoniecznie uszami, ale całym sobą. Ale myślę, że drugą ważną rzeczą jest zaufanie temu, co słyszymy. Tak jak było w tej historii z Bartłomiejem. Pan Jezus kazał Bartłomiejowi: zbliż się do tej bestii i postaw stopę na jej karku. Na to Bartłomiej: przepraszam, Panie Jezu, nie wiedziałem, o co Cię proszę. A Pan Jezus: postaw stopę. Kiedy Bartłomiej zbliżył się do bestii, diabeł przemienił się w trzęsącą się ze strachu galaretę. Więc pierwszą reakcją Bartłomieja na kontakt z tym złem, z tą bestią, była próba wycofania się. Nawet to, że miał Pana Jezusa obok siebie i Pan Jezus mówi do niego: postaw stopę, to taką ludzką reakcją jest próba ucieczki. I to mnie bardzo zastanawia, że nawet ci święci, ci apostołowie, którzy byli w takiej bliskiej relacji z Jezusem, oni często próbowali się wycofać, oni się też bali. I Pani Basiu, tak jak Pani się boi, albo tak ja się boję, tak i oni się bali. I wydaje mi się, że to jest taka duża nauka dla nas, jak bardzo my musimy rozwinąć naszą relację z Jezusem, żeby Go usłyszeć, bo nie stoi teraz obok nas, tak jak wcześniej stał, i żeby zaufać Jego słowom.
Mamy list od naszego słuchacza, od Pana Artura. Pan Artur pisze tak: ja nie boję się zła i złego, bo u mojego boku jest Jezus, a tyle razy nam powtarza: nie bójcie się, ja jestem z wami. Dziękuję Natalii za słowa, które zawsze trafiają w punkt. Tyle razy mówimy: Jezu, ufam Tobie. I co? Nic? Mówisz? To ufaj. Dziękujemy, Artur. Przy księdza, sługa Boży, kardynał Fulton Sheen, powiedział kiedyś: szatan może się ukazać w wielu przebraniach, udając Chrystusa, ale na końcu świata pojawi się jako dobroczyńca i filantrop. Oszukańcza pseudoreligia szerzyć się zatem będzie pod znakiem niwelowania za wszelką cenę ludzkiego cierpienia, tworząc zwodniczy kult czynienia dobra w doczesności. Bo to są święte słowa.
Dzisiaj też mamy takich właśnie dobroczyńców, którzy mają rozwiązanie wszystkich problemów, no ale mają oczywiście już programy rozpisane, wszystko jest ustalone, ale jestem przekonany, że ponieważ nie jest to plan Boży, ale tych, którzy próbują bawić się w Pana Boga, no to ten program nie zostanie zrealizowany. Zrealizowany zostanie program Pana Boga w 100%. I właściwie przedsmak tego zwycięstwa możemy kosztować i kosztujemy, uczestnicząc w każdej Eucharystii, bo to zawsze jest spotkanie ze zwycięzcą śmierci i trzymając się i uczestnicząc w tym misterium nie tylko męki, ale i zwycięstwa, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, możemy umacniać się nie do końca życia, może tutaj na ziemi, ale przynajmniej na te kilka, sześć dni. I to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali i z tego korzystali. Ja mam jeszcze tylko taką uwagę do pani Barbary, która tak po prostu rzuciła słowa, które wielu często też powtarza. Mówi: ja jestem zwykłym śmiertelnikiem. Otóż chciałem powiedzieć tak, że nie jest pani zwykłym śmiertelnikiem, Jest pani niezwykła, bo każdy z nas jest niezwykły i to jest na naszym ciele też wypisane. Nikt z nas nie jest taki sam, to po pierwsze, a po drugie, od momentu, kiedy zostaliśmy zanurzeni w Bogu, staliśmy się nieśmiertelnikami, więc jesteśmy nieśmiertelnikami.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Może na koniec, bo nam się już czas troszkę pomału, tam już ku końcowi biegnie. Ja przytoczę znowu tak właśnie słowa świętego Jana Pawła II, który powiedział: człowiek ginie, gdy traci życie wieczne. Czy my może nie za mało zastanawiamy się, co będzie po naszej śmierci?
Będzie niebo.
No to pani Barbaro, to wiemy, no pani na pewno, ale inni, właśnie, czy tak jak powiedział, no człowiek ginie, gdy traci życie wieczne, więc traci ten widok z oczu, że na ziemi się kończy to moje życie, ale co dalej, gdybyśmy sobie uświadamiali, że czeka mnie sąd, czeka mnie życie wieczne, na które już tutaj na ziemi muszę zapracować, to może to nasze życie by inaczej trochę wyglądało. Co ksiądz na ten temat sądzi właśnie? To, co powiedział święty Jan Paweł II. Człowiek ginie, gdy traci życie wieczne.
No, to życie wieczne otrzymujemy w momencie Chrztu Świętego. I to życie już jest w nas. Ono nie będzie, tylko ono jest w nas. I to życie wieczne, które jest w nas od momentu Chrztu Świętego, jest tak długo, jak długo zachowujemy łaskę uświęcającą. Najczęściej zostajemy ochrzczeni jako dzieci, jako niemowlęta. Jako dzieci nie jesteśmy w stanie oddalić się od Boga, czyli dopuścić się grzechu śmiertelnego, grzechu ciężkiego. Czyli aż do tego momentu pozostajemy świętymi osobami obdarzonymi życiem wiecznym. Natomiast myślę tutaj, że właśnie tutaj o ten element chodzi, utraty łaski uświęcającej i trwanie w tym stanie. Dlatego ważne jest, to odnosi się do nas, chrześcijan, katolików, żebyśmy zrobili wszystko, żebyśmy trwali, zachowywali tę łaskę uświęcającą, mimo osłabienia tego życia przez grzechy powszednie. Sprawiedliwy upada wielokrotnie w ciągu dnia. No więc, no ale mamy tutaj sakrament pokuty i mamy słowa Jezusa Chrystusa, który na zapytanie wielkoduszne świętego Piotra, ile 7 razy mam przebaczyć mojemu bliźniemu? Nie 7, 77, co oznacza, że po prostu zawsze. Ale to, co pomówi Jezus Chrystus Piotrowi, oznacza, że również on sam jest gotów nam przebaczyć za każdym razem, kiedy zbliżamy się do kratek konfesjonału. I właśnie w tych trudnych teraz czasach, które przeżywamy, zawirowania, ważne jest, żebyśmy zachowywali właśnie ten, pomimo naszych ludzkich słabości, żebyśmy troszczyli się o to, żebyśmy byli w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli będziemy mieli tę łaskę uświęcającą, no to jesteśmy przygotowani, spakowani jesteśmy i o to chodzi. Ja byłem w czasie teraz urlopu skonfrontowany z taką troską proboszcza, nie powiem której parafii, którym, no jak się księdzu coś stanie, ksiądz zginie. Ja mówię, proszę księdza, proszę się nie martwić. No jestem, staram się być przygotowany i na taką sytuację, ja nie jestem opatrznością Bożą. Opatrzność Boża ma wielu ludzi i potrafi zastąpić również i mnie, kiedy będzie taka potrzeba.
Tutaj też w tym artykule, który na początku ksiądz Tadeusz nam przeczytał, było takie też pytanie: przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez kolejną próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Można było się zapytać, czy rzeczywiście oznacza to, że władza Chrystusa się zmniejszy przy księdza?
No właśnie akurat na to pytanie też postawił takie pytanie, również postawił tutaj ojciec Jacek Sali, którego niesłychanie cenię, i odpowiada oczywiście, że nie, absolutnie. I problem polega nie na tym, że władza Boga jak gdyby się zmniejszy, tylko że po prostu nasze oddalenie sprawi, no, że skutkuje to właśnie osłabieniem naszej wiary. Ale to też pokazuje naszą wielką godność. Bóg obdarza nas wolnością i godzi się również na to nasze oddalenie od Niego. My możemy, nie? Tylko w imię czego? Pyta się z kolei nasz wielki, największy Polak wszechczasów polskich, Jan Paweł II, nie? W imię czego? Możemy odrzucić, ale w imię jakich wartości, nie? Retoryczne pytanie.
21:35. Moi drodzy, nasza audycja pomału dobiega końca. Co prawda przygotowałem bardzo piękne opowiadanie o antychryście księdza Kazimierza Wójtowicza. Tutaj nasi redaktorzy...
Zmartwychwstańca duszpasterza, tak. Przyrędek również, tak. Był znałem kiedyś. Go.
Tak. O antychryście. Krótka opowieść o antychryście Władimira Sołowiowa, urodzony w 1853 roku, zmarł w 1900, wpleciona w trzy rozmowy, przedstawia wstrząsający obraz końca świata sylwetką antychrysta na pierwszym planie. Oto człowiek jutra staje na czele europejskich Stanów Zjednoczonych, do których dołączają się inne państwa, i w ten sposób w ciągu jednego roku powstaje światowa monarchia. Imperator nad człowiek przy pomocy tajemniczego czarodzieja Apoloniusza po rozwiązaniu kwestii politycznej i społecznej zabrał się w czwartym roku panowania do załatwienia problemu religijnego. W owym czasie wprawdzie zmniejszyła się liczba chrześcijan, ale Kościół odradzał się moralnie, zyskując na jakości to, co stracił na ilości. Zbliżyły się do siebie wszystkie trzy wielkie odłamy chrześcijaństwa – katolicy, ewangelicy i prawosławni. Imperator zwołuje więc do Jerozolimy Sobór Powszechny, któremu też sam przewodniczy. Wśród ojców soborowych wyróżniało się szczególnie Czech, papież Piotr II, starzec Jan i profesor Ernst Pauli. Władca świata po otwarciu soboru przemówił ekumenicznie i kusząc obiecankami wzywał do zjednoczenia się wokół niego. Znaczna większość ojców soborowych, w tym prawie wszyscy hierarchowie wschodu i zachodu, przeszła do imperatora na górę. W dole pozostały tylko trzy skupione grupki ludzi, zgromadzone wokół papieża Piotra, starca Jana i profesora Pauli. Ci właśnie rozpoznali w imperatorze antychrysta. Jan go demaskuje, Piotr przeklina i obaj giną porażeni ogniem piekielnym. Pauli zaś wyprowadza resztę chrześcijan na pustynię, aby oczekiwać nieuchronnego przyjścia prawdziwego Pana. Na pustyni ożyli ci dwaj, Jan i Piotr, i wśród ciemnej nocy na wysokim i ustronnym miejscu dokonało się prawdziwie zjednoczenie kościołów pod przewodnictwem Piotra. Wówczas ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Zjawisko trwało przez pewien czas nieruchomo, a potem zwolna poczęło się przesuwać ku południowi. Papież wzniósł swój pastorał i zawołał: oto nasz sztandar, pójdźmy za nim.
Bardzo piękny tekst. Nie znałem tego tekstu, ale bardzo ciekawy.
A więc
może to mieć też takie rysy profetyczne.
Tak.
I na pewno zresztą czerpie też z tradycji chrześcijańskiej, z tekstów Pisma Świętego.
Zwycięstwo to i nasi wielcy wielcy kardynałowie, ksiądz kardynał August Chlond powiedział, zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. A więc nie mamy się czego tak bardzo obawiać.
Powinniśmy zachować jedną bojaźń. Bojaźń o to, że możemy się stracić więź z Jezusem Chrystusem. I myślę, że to jest też przejaw prawdziwej miłości, sprawdzian prawdziwej również międzyludzkiej miłości. Można sprawdzić, że jeżeli ktoś kogoś kocha, to towarzyszy mu lęk utraty więzi z tą ukochaną osobą.
Tak. I takie już na sam koniec tutaj takie, znalazłem też taką myśl. Musimy się uczyć przezwyciężać zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić. To jest bardzo wielka sztuka. Księże Tadeuszu, serdecznie dziękujemy za ten dzisiejszy wieczór z księdzem. Bardzo nam było miło. My za chwileczkę zaprosimy Państwa do modlitwy różańcowej, a księdza poprosimy o błogosławieństwo i takie końcowe też może słowo, zanim ksiądz nam błogosławieństwa udzieli, takie końcowe słowo, mimo jakoś troszkę nadziei, żeby się nie bać, żeby się nie obawiać, żeby nie dać sobą też manipulować, po prostu jak to źle, jak wszyscy źli, jak księża źli, jak Kościół zły i tylko szukać po prostu, tylko troszkę takiej nadziei mieć też w sobie.
No więc ja może tylko opowiem taką autentyczną historię, która wydarzyła się dokładnie 20 lat temu, 2 sierpnia, Matki Bożej z Porciunkuli. 20 lat temu, w roku 2001, byłem na urlopie w Skotnikach. To taka niewielka kolonia PGR. I tam w towarzystwie mojej siostry i mojego szwagra ściągnąłem z łańcuszka cudowny medalik i wzorem Matki Teresy wrzuciłem przez rozbitą szybą do budynku po biurowcu rozwiązanego PGR-u. Po to, żeby ten budynek można było zdobyć w cudzysłowie i żeby ten dom stał się świetlicą dla tamtejszych dzieci, gdzie mogłyby w sposób twórczy przeżywać swój wolny czas. I we wrześniu, w połowie września udało nam się ten budynek zakupić na licytacji. Dzisiaj na tym budynku, na elewacji, jest taki napis, dwa słowa, opatrzności Bożej. Ten budynek służy tamtejszym dzieciom, tamtejszej społeczności. No to też właśnie taki przykład. A przed tym budynkiem, przed wejściem jest kolumna, na której jest ustawiona figura Matki Bożej z cudownego medalika, poświęcona przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego Dachau, księdza biskupa, później kardynała nominata Ignacego Jerzego. A w tym budynku jest jeszcze taka figura świętego Józefa, nieprzypadkowo, ponieważ za sprawą tego świętego udało się po 7 latach odzyskać zagrabione 3 hektary ziemi, które należały do fundacji brata Alberta Skotniki. Pan Bóg działa również i dzisiaj. Myślę, że w życiu każdego z nas ważne jest, żebyśmy również umieli to odczytać, przeżyć i podzielić się świadectwem tej obecności Bożej, Jego opatrzności, Jego miłości również i w naszym życiu, żebyśmy się tym dzielili i uwrażliwiali, ułatwiali odkrywanie tej obecności Pana Boga w tym naszym dzisiejszym życiu, również czasami trudnym, ale pięknym, kiedy dotyka nas ta opatrzność Boża i okazuje nam swoją miłość. Na dobrą noc wszystkim słuchaczom, panu Stanisławowi, który tak pięknie prowadzi tę audycję i realizuje tę misję, pani Natalii, cieszę się, że również włączyła się i wspiera tutaj pana Stanisława Salamona, którego ja zawsze ceniłem i cenię i nie potrafię mu nigdy odmówić, kiedy mnie prosi o udział, chociaż czasami kosztuje mnie to trochę wewnętrznego przezwyciężenia. Również pani Barbarze z Wrocławia dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. To było dla mnie również ubogacające spotkanie. Wszystkim słuchaczom, którzy słuchają nas, są z nami, również na całym świecie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Księże Tadeuszu, serdecznie dziękujemy. Jeżeli tylko dopowiemy, ja muszę dopowiedzieć coś, że ta audycja została przygotowana. To była sobota, godzina 17-18, tak? Wtedy ten temat został poddany. 48 godzin temu. Niesamowite. Dziękuję bardzo z całego serca.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Dziękujemy. Do następnego razu. A propos Jägerstätta i też Kawki, będzie audycja. Pani Joanna przygotowuje audycję. Pani Joanna Łukaszu Ritter. Pozdrawiamy ją.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dobranoc.